Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście. Bogdan Ołdakowski, prezes Actio Forum, sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich i Radosław Stojek, prezes Port Gdański Eksploatacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
Proszę panów, zanim przejdziemy do rozmów a propos portowych działalności, no to na początek w sytuacji, kiedy odczuwamy zalew nieprzyjemnych informacji, mamy świetną z samego rana. Iga Świątek dostała się do półfinału Australian Open. Jej rywalką będzie Amerykanka Danielle Collins. Nasza zawodniczka dzisiaj nad ranem pokonała zawodniczkę Estonii. A jutro polscy kibice będą mogli podziwiać Igę Świątek w jej zmaganiach o godzinie 11. Czy panów zdaniem Polka wywalczy wejście do finału?
To pani zaskoczyła mnie tym pytaniem. Ja akurat tego meczu w nocy nie widziałem, ale słyszałem rano wynik. No oczywiście to jest bardzo duży sukces, a czy walczy awans do finału, to zobaczymy. No na pewno będzie walczyć, więc tego możemy być pewni.
A to mówił pan prezes?
Bogdan Ołdakowski.
Pan Radosław Stojek?
No proszę państwa, ja z kolei widziałem ten mecz i cieszę się ogromnie, bo to jest historyczny sukces dla pani Świątek. Proszę państwa, to jest coś, czego się, można powiedzieć, spodziewaliśmy, bo tego wszyscy chcieliśmy. Aczkolwiek wejście do półfinału w Australian Open no jest moim zdaniem przełomowym wydarzeniem w jej karierze. Niestety jest tak, że będzie krótko odpoczywała, bo tylko niespełna 24 godziny i za chwilę mecz półfinałowy. Mam nadzieję, że będzie miała odpowiednio dużo sił i odpowiednio poziom koncentracji, który pozwoli na wejście do finału. Trzymam kciuki na pewno.
Cokolwiek by się nie działo, wszyscy trzymamy kciuki, a rzeczywiście tak jak panowie zwrócili uwagę, rzeczywiście to jest niebywały sukces i osiągnięcie to, co już się pani Idze Świątek udało. No to teraz wracamy do ekonomii gospodarki morskiej i wracamy do rekordów w polskich portach, bo w minionym roku w polskich portach przeładowano 113 milionów 100 tysięcy ton towarów. Jest to najlepszy notowany dotąd wynik i poprawa rok do roku o około 10 milionów. W skali całego roku najwięcej towarów przeładowano w Gdańsku, nieco ponad 53 miliony ton. Ogólna liczba przeładunków w porcie Gdyni wzrosła z kolei o 8,2% do ponad 26,5 tysiąca ton. Świetnie sobie radził Szczecin Świnoujście w ubiegłym roku. Też był to bardzo udany rok. Tutaj spółki przeładunkowe obsłużyły 33 miliony 200 tysięcy ton ładunków, osiągając tym samym rekordowy wynik z 2018 roku. No i właśnie, jak to się udało w sytuacji trwającej zarazy, jak nasze porty wypadają na tle innych portów, także tych, z którymi nasze konkurują?
Może ja zacznę, jeżeli mogę. Rzeczywiście mam nawet tą tabelkę przed sobą, która pokazuje, jakie są wyniki polskich portów w zeszłym roku. To jest tak naprawdę powrót do dosyć szybkich wzrostów przed pandemią. Wyniki są bardzo dobre. Warto zwrócić uwagę, że główną wagę w tych dobrych wynikach mają bardzo duże wzrosty w przeładunkach paliw. To jest zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni te przeładunki paliw wzrosły o około 40%. To jest taki powrót po roku pandemicznym, kiedy przeładunki paliw spadły z oczywistych względów do normalnych wzrostów, tak bym powiedział, do normalnych poziomów. No i oczywiście poziom wzrostu kontenerów, drobnicy, który od wielu lat w polskich portach rośnie, poza tym rokiem pandemicznym, to jest stały wzrost kilku do 10-procentowy, również obserwowany w zeszłym roku. Jeśli chodzi o porównanie z innymi portami w regionie, to obserwujemy w Bałtyku generalnie bardzo dobrą koniunkturę na obroty kontenerowe. Może poza portami rosyjskimi w Zatoce Fińskiej, które zaobserwowały spadki. Raczej porty bałtyckie obserwują wzrosty, czyli powrót do wzrostów sprzed roków pandemicznych, czy roku pandemicznego.
Mm-hmm, to był pan prezes Ołdakowski. A co te rekordy oznaczają w polskiej gospodarce po-covidowej, jeśli ta zaraza, miejmy nadzieję, się skończy wraz z Omikronem, który teraz przetacza się między innymi także przez nasz kraj? Pan Radosław Stojek.
No, ja mogę się cieszyć z tego względu chociażby, że jest nasz udział w tych przeładunkach jako portu gdańskiego eksploatacji. Natomiast trzeba mieć na uwadze jedno, że to się odbywa, te wzrosty odbywają się po gospodarce tak zwanej post-covidowej przy podwyższonych, a nawet bardzo wysokich cenach fraktów. Mhm. Te frakty no niestety wywindowały na poziom od kilkudziesięciu do kilkuset procent wzrostu. Oczywiście
ponad 300%, jak sprawdzałam ostatnio, było w najgorszym momencie.
Tak, i no, trzeba mieć na uwadze to, że jednak te przeładunki są coraz droższe. Miejmy nadzieję, że nie ostudzi to ilości, czyli wolumeny, które są przeładowane w portach. Natomiast, proszę Państwa, bardzo istotną rolą jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na wskaźniki, no niestety to jest zła wiadomość, inflacji, które w gospodarce mamy takie dwa wskaźniki, które określamy mianem CPI, to jest wskaźnik cen towarów i usług dla konsumenta, czyli dla każdego z nas, kto dokonuje zakupów jakichkolwiek dóbr czy usług w sklepie, prawda? I drugi wskaźnik to jest wskaźnik PPI, to jest inflacja cen producenckich. I niestety sygnały z grudnia ubiegłego roku wskazują na wzrost około aż 15% w ciągu ostatnich 12 miesięcy wskaźnika PPI. Więc spodziewać się wzrostów inflacji w dalszych kolejnych miesiącach, niestety musimy się tego spodziewać. I niestety też przychodzą złe informacje z rynku, z gospodarki rolnej, a mianowicie ceny nawozów także wzrosły o kilkaset procent, więc to będzie oznaczało wzrost produktów rolnych, cen produktów rolnych.
Mm-hmm. A panów zdaniem, czy ta inflacja, wzrost cen, czy to jakoś wpłynie na kolejne przeładunki w kolejnym roku, w tym właśnie roku, czy może to oznaczać, że w jakimś sensie zapotrzebowanie z powodu tych wysokich cen na różne towary spadnie, w związku z tym będzie mniejsze zapotrzebowanie i przeładunki będą mniejsze, czy może jednak utrzymamy te rekordowe wzrosty przeładunków, a może je pobijemy?
To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, bo pani spytała, w jaki sposób przeładunki wpływają w wcześniejszym pytaniu na gospodarkę. To jest troszkę odwrotnie.
Tak, odwrotnie.
To znaczy, porty są odzwierciedleniem tego, co dzieje się w gospodarce. No i rzeczywiście pan prezes wspomniał o pewnych problemach makroekonomicznych. No i one oczywiście będą miały znaczenie dla gospodarki jako takiej. Będą miały też znaczenie dla handlu. Wzrost cen może się odbić oczywiście chociażby na zmniejszonej konsumpcji. Zmniejszona konsumpcja może z kolei znaczyć mniejszy import towarów z Chin. Więc co z kolei może się przełożyć na mniejsze przeładunki w portach. Więc oczywiście to są naczynia połączone. Jeżeli mamy problemy makroekonomiczne, no to one wcześniej czy później w jakimś stopniu na przeładunkach się w portach się będą odbijały.
Mm-hmm. Ale na razie idziemy do przodu w górę dosyć ładnie i miejmy nadzieję, że może się sytuacja, przynajmniej ta inflacyjna, w jakimś sensie ustabilizuje i zacznie potem cofać. A żeby wzrost przeładunków utrzymać, potrzebne są inwestycje. DCT zakończył rozbudowę terminala kolejowego, a w porcie Gdańsk Eksploatacja zagościł super nowoczesny żuraw i chciałam z kolei o tego żurawia podpytać, bo to zdaje się jest perełka. Co ten żuraw może zdziałać i dlaczego jest taki wyjątkowy? Jak to wpłynie na pracę w porcie?
No, jego wyjątkowość to splot wielu czynników. Proszę Państwa, po pierwsze, taka inwestycja w taki nowoczesny żuraw, to od wielu, wielu lat w porcie gdańskim eksploatacja ten rodzaj inwestycji o tej charakterystyce. Po drugie, to jest 300. jubileuszowy żuraw z firmy Liebherr, której został zakupiony. No a po trzecie i najważniejsze to, proszę Państwa, to, że wartość dodana w postaci wyższej raty przeładunkowej, zdecydowanie większej operacyjności, wyższej ekonomiki pracy, to jest coś, co cieszy nas najbardziej, a szczególnie mnie, kiedy będę mógł zaoferować ratę przeładunkową wyższą dla klientów, z czego będą klienci zadowoleni i wiem, że już w tej chwili ich reakcje w postaci zamówień kolejnych jednostek i kolejnych ładunków do przeładunku przy tym właśnie, przy wykorzystaniu tego żurawia już się odbywają, a zatem no, cieszy mnie ogromnie, że będziemy mogli utrzymać bądź też podnieść swój wolumen roczny w zakresie chociażby o pracę tego żurawia. Oczywiście to jest tylko, powiedzmy sobie, pierwszy krok do tego, że podnosimy, zmieniamy tą operacyjność, podnosimy nasze walory konkurencyjności, bowiem mamy w zanadrzu jeszcze kilka innych inwestycji, które no, dotyczą drugiej linii i pierwszej, ale to w późniejszym czasie. Najpierw musimy tak, że tak powiem, krok po kroku, step by step przechodzić do kolejnych etapów inwestycyjnych.
I jak będą się te inwestycje spełniać, będziemy o tym informować. A z kolei terminal kontenerowy DCT w Gdańsku zakończył rozbudowę terminala kolejowego o rocznej zdolności przeładunkowej wynoszącej 750 tysięcy TEU. Inwestycja kosztowała prawie 17 milionów euro. Ta inwestycja, panów zdaniem, pozwoli pozyskać innych klientów, tych bez dostępu do morza, bo o tych też no, walka się robi coraz bardziej zacięta.
Znaczy, ja bym powiedział tak, że oczywiście tego rodzaju inwestycje, w tym wypadku w terminal kontenerowy, po prostu zwiększają możliwości operacyjne terminala DCT i jak najbardziej wpisują się no, w pewien trend wzrostowy przeładunków, o których mówiliśmy. Jednocześnie też warto podkreślić, że poprzez tego rodzaju inwestycje zwiększa się również obsługa przeładunków koleją, czy przewozów kolejowych. Przewozy kolejowe są bardziej ekologiczne, tak zwane ekologiczne, mniej emitują dwutlenku węgla, więc jak najbardziej są tak, dobrze widziane, więc no po prostu to jest, powiedziałbym, swego rodzaju konieczność. Przy wzrostach przeładunków terminale kontenerowe muszą inwestować również w obsługę przeładunków towarów koleją.
Mm-hmm. A jak to wpłynie na konkurencyjność z kolei portu całego?
No, szanowni Państwo, rozbudowa infrastruktury kolejowej to, proszę Państwa, jeden z elementów łańcucha dostaw, więc ten łańcuch zostanie zdecydowanie w wyższym stopniu udrożniony, ulepszony, to znaczy jego efektywność i wydajność będzie zdecydowanie większa. Także należy liczyć, że ten wzrost konkurencyjności operatora tutaj w postaci DCT będzie absolutnie wyższy od dotychczasowego i no, to wpłynie bez wątpienia na cały port w Gdańsku.
No a przy okazji potrzeba byłoby jeszcze dużo inwestycji w tory w ogóle w naszym kraju, bo myślę, że zwiększanie przewozów towarowych no, generalnie wpłynie na ruch na kolei, a no, u nas tutaj z rewolucją na torach nie wygląda na razie to wszystko różowo, to trzeba byłoby pożenić jedno z drugim, żeby sobie przewozy pasażerskie nie wchodziły w paradę w przewozy towarowe. No i tutaj kolejne wielkie inwestycje przed Polską, ale miejmy nadzieję, że wszystko powoli będziemy rozwiązywać. W Łebie powstanie port serwisowy morskiej farmy Baltic Power, należącej do Baltic Power z grupy PKN Orlen. Harmonogram zakłada, że w latach 2024-26 na morzu stanie około 70 turbin o łącznej mocy ponad 1 gigawata. No ale teraz wracając do portu serwisowego. Jakie panów zdaniem z tego wartości dodane, że właśnie w Małej Łebie będzie ten port serwisowy? Co to oznaczać może dla mieszkańców miasta, może dla przedsiębiorców z regionu?
No, warto podkreślić właśnie, że Polska jest przed dużym wzrostem morskiej energetyki wiatrowej. I duża część biznesu morskiego czeka na ten moment, kiedy wiatraki rzeczywiście zaczną być budowane na morzu. Tego typu porty jak Łeba, Uska, Władysławowo, czyli małe porty, tak naprawdę porty, które w tej chwili nie obsługują ładunków, są raczej portami turystycznymi. Powiedziałbym, że dla tych portów to jest bardzo duża szansa na rozwój, zarówno dla portów, jak również dla społeczności lokalnej. Wraz z budową takich małych portów serwisowych, oczywiście można liczyć na to, że będą tam zawijały mniejsze jednostki. Wraz z tymi mniejszymi jednostkami pojawiają się ludzie, którzy pracują zarówno na tych jednostkach, ale też w otoczeniu obsługi farm wiatrowych. Więc na pewno to jest taki bardzo duży bodziec stymulacyjny dla małych miejscowości, które w dużej części w tej chwili opierają swoją gospodarkę o turystykę. W tym wypadku będzie to również rozwój w oparciu o biznes morski, o morską energetykę wiatrową.
Pan Radosław Stojek.
Szanowni Państwo, to jest bardzo dobra wiadomość. Absolutnie znakomita wiadomość, bowiem potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku jest szacowany na około aż 11 gigawatów do 2040 roku. I pod mianem w ogóle morskiej energetyki wiatrowej, to jest pojęcie tak zwane offshore, które tworzy swój swoisty, jednorodny łańcuch dostaw na rzecz budowy morskich farm wiatrowych. I pytanie pani było takie, jak mieszkańcy poszczególnych portów, czy tych miejscowości, w których będą tworzone porty instalacyjne, może to wpłynąć na mieszkańców i też na przedsiębiorców. No proszę Państwa, to jest łańcuch dostaw, który zaczyna się od transportu i logistyki morskiej, transportu i logistyki lądowej, poprzez żywność i produkty społeczne, hotele, noclegi, budownictwo infrastrukturalne, wyroby betonowe, hydraulikę siłową, obsługę prawną, usługi saperskie, utylizację i rozbiórkę. Proszę Państwa, jest naprawdę bardzo szeroki łańcuch dostaw i w tym powinni mieszkańcy i przedsiębiorcy upatrywać swoje szanse na funkcjonowanie właśnie w tym, powiedzmy sobie, w tym zakresie gospodarki.
No proszę bardzo, otworzy się całkiem spory rynek pracy. Ja jeszcze gdzieś po drodze doczytam, że nad całością prac w porcie serwisowym w Łebie będzie czuwał system informatyczny do zarządzania produkcją, który będzie monitorował na bieżąco efektywność farmy, więc będzie praca dla programistów, dla tych młodych ludzi, którzy zazwyczaj emigrują do większych miast, żeby zdobywać wykształcenie programistyczne, informatyczne. I często oni w tych miastach zostają albo wyjeżdżają za granicę, a jednak będą mogli być może znaleźć pracę właśnie tam, w tamtych mniejszych miejscowościach i wcale nie za mniejsze wynagrodzenie niż w dużych miastach. Więc to będzie bardzo zróżnicowane. Bardzo serdecznie panom i państwu dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Bogdan Ołdakowski, prezes Actio Forum, sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich i Radosław Stojek, prezes Port Gdański Eksploatacja. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.